program w cztery oczy. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka. Dzisiaj zabiorę Państwa trochę w mój świat. Również świat osób niewidomych i słabowidzących. Ze mną Mateusz Krzyszkowski, reprezentant Polski w blind footballu, piłkarz Wisły Kraków, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Chyba o niczym nie zapomniałem. Dzień dobry.
Cześć, cześć. Dzień dobry. Nie, chyba o wszystkim powiedziałeś.
Okej, to w takim razie te powitania zawsze są dla mnie najbardziej stresujące, żeby o niczym nie zapomnieć. Ktoś, kto po raz pierwszy usłyszał takie zdanie, że piłka nożna dla osób niewidomych, to może być coś takiego mega szokującego, no ale coraz więcej tych drużyn w Polsce powstaje, coraz większe sukcesy polskiej reprezentacji. Tutaj oczywiście w Krakowie też no wielka historia wtedy, kiedy w 2019 roku Wisła Kraków otworzyła sekcję blind footballu. No nie będziemy tutaj przed nikim ukrywać, że przecież razem jesteśmy w tej sekcji, zaangażowani, razem gramy, razem walczymy na boisku, ale to ty dzisiaj masz trochę bardziej przerąbane, bo to ty będziesz opowiadał o tym, jak w piłkę nożną dla osób niewidomych się gra.
Ja zacznę w ogóle od tego, że idealna nazwa programu pod dzisiejszą wizytę, bo to w cztery oczy, a tu ani pół zdrowego oka nie ma. No tak, tak, gramy razem, nie ma się co oszukiwać, że się przyjaźnimy, także mam nadzieję, że ten program też będzie taki nieco luźniejszy może niż przeważnie to w radiu bywa, prawda?
No tak, tylko tutaj wiesz, pamiętaj, że jesteśmy na antenie, musimy
nie,
zachować standardy.
Nie, spokojnie, wiem. Wszystko już, co miałem w taksówce powiedzieć, to powiedziałem, żeby tutaj nie trzeba było nic wycinać.
Okej, okay. A to już tak przechodząc w takim razie do tego, żeby nasi, jakbyś miał zabrać naszych słuchaczy na boisko do blind footballu, to jakby zaczął tą opowieść?
No zacząłbym ją od tego, że musicie się pożegnać z oczami na te 40 minut, powiedzmy tak mniej więcej, grania. Czy tam właściwie 30 minut, bo tak to teraz wygląda w przepisach. Musielibyście założyć specjalne opaski, które sprawiłyby, że totalnie nic byście nie widzieli przez ten właśnie czas gry, żeby ta gra była wyrównana dla mnie, dla Marcina czy dla was. No bo w momencie, kiedy ja jestem osobą, która bardzo słabo widzi, Marcin jest osobą, która nie widzi i wy jesteście osobami, które widzicie wszystko, no mogłoby być nieuczciwie biegać za piłką i zdobywać gole, dlatego te opaski są niezwykle ważne. Ważny drugi element to jest właśnie piłka, piłka, która grzechocze, która przez ten cały czas gry sygnałem tym dźwiękowym informuje nas, gdzie ona się znajduje, dlatego my jako zawodnicy poruszający się po boisku wiemy, gdzie tą piłkę możemy zlokalizować. Jak chodzi o samo boisko, bo to też jest dosyć istotny element, ono ma wymiary 20x40, więc jest takim standardowym boiskiem do piłki nożnej halowej, natomiast dalsze elementy już są nieco inne, dlatego że wzdłuż linii bocznych mamy specjalne bandy, mniej więcej wysokie na metr, które sprawiają, że piłka się od tych band odbija. My również jako zawodnicy się od nich odbijamy, ta gra jest nieco bardziej płynna i nieco bezpieczniejsza dla nas. Bramki mają 2,14x3,66 wymiaru, są też nieco większe niż w piłce halowej, standardowej, a no właśnie po to, żeby nam było nieco łatwiej do tych bramek trafiać. Gracze czterej w polu nie widzą, bramkarz jest osobą, która widzi, natomiast ona ma taki specjalny prostokąt, można powiedzieć, wyrysowany przed bramką, żeby nie mógł poza tą strefę swoją wychodzić, no bo byłoby mu dużo łatwiej nam odebrać tą piłkę. Natomiast ta strefa sprawia, że on musi się cały czas gdzieś tej bramki blisko trzymać. Jest też jednocześnie jedną z tych osób, które podpowiadają cały czas zawodnikom, w którą stronę powinny się kierować, aby zablokować atak rywala. Drugą osobą, która nam podpowiada, jest trener usytuowany z boku boiska i on podpowiada pomocnikom, natomiast za bramką przeciwnika mamy przewodnika, który podpowiada napastnikom, kieruje ich trochę jak w PlayStation, żeby tą bramkę jak najszybciej i jak najsprawniej mogli zdobyć. No i mamy jeszcze oczywiście słowo voy z hiszpańskiego ide. Jest to słowo, do którego zobligowani są wszyscy zawodnicy poruszający się po boisku, a którzy nie znajdują się aktualnie przy piłce. Słowo to podpowiada nam, gdzie mamy mniej więcej się udawać z tą piłką, aby nie wpaść w żadnego z rywali i spokojnie móc przedrzeć się pod obronę, a właściwie przez obronę rywala. Natomiast też istotna jest rzecz taka, że brak tego okrzyku, tego voy w momencie, kiedy zderzymy się z rywalem, z piłką, sprawia, że sędzia dyktuje rzut wolny przeciwko nam.
Tyle teorii, opowiedzieliście to bardzo ładnie, musimy to gdzieś sobie zostawić na pamiątkę, bo to już są...
I to na jednym oddechu.
Gotowe, tak, gotowe ABC blind footballu. To nie jest tak, że piłka nożna to jest taka twoja miłość od dzieciństwa. Tata musiał cię mocno nakłaniać, mocno wzmuszać do tego, żebyś odziedziczył jakby tą pasję do piłki po nim właśnie.
Tak, tak. No, jakby moja miłość do piłki, to tak jak mówisz, trochę się dłużej rodziła niż zwykle. Jest to, można powiedzieć, taka ciąża mocno przenoszona. Natomiast cieszę się, że udało się tacie mnie przekonać do tego wszystkiego. No tata też kibic Wisły Kraków od dziada, pradziada, więc dla niego to też jest taka coś takiego wyjątkowego, że może kibicować swojemu klubowi ukochanemu, plus jeszcze ma syna, który reprezentuje sekcję Wisły Kraków. Natomiast tak jak mówisz, no te początki z Wisłą, czy właściwie z piłką całą jako taką, były dosyć trudne, bo pamiętam, że tata oglądał mecz za meczem, czasami już siłą przetrzymywał mnie na kanapie i mówił: masz teraz siedzieć ze mną i oglądać. Ja mówiłem: tato, przecież to jest nudne, nie da się tego oglądać, po co mam patrzeć, jak 20 gości gdzieś tam biega za tą piłką po boisku i próbuje trafić do wielkiego białego prostokąta, po co mi to, wolę gdzieś tam coś innego porobić. No i tata był zawsze taki załamany, że mówił, że no, jak ty już piłki nie lubisz na tym etapie życia, to ja nie wiem, co z ciebie wyrośnie. Ale gdzieś tam się do tego wszystkiego na szczęście przekonałem, no i kibicuję i Wiśle, i kibicuję Barcelonie. Mniej więcej od 2004 roku ta moja pasja do piłki się gdzieś tam zrodziła.
No właśnie, skąd wzięła się Barcelona? Dlaczego właśnie ten klub sobie upodobałeś? Może nie, dlatego że wyeliminowali Wisłę Kraków, ale to chyba były jeszcze wcześniejsze lata.
Nie, to jeszcze to były 2001, początki 2000 roku. Tak. Natomiast nie, to jest w ogóle bardzo dziwna historia, z tego względu, że mniej więcej też w 2004 roku kuzyn wpadł do mnie z FIFA tak zwaną, czyli popularną gierką komputerową. Powiedział, że może byśmy sobie zagrali. No tak jak mówiłem, mnie wtedy piłka totalnie nie interesowała, nawet do tego, żeby gdzieś tam odpalić to PlayStation przysłowiowe. Natomiast skusiłem się, no i Barcelona była po prostu pierwszym klubem, jaki gdzieś tam sobie przypadkowo wylosowałem, żeby zacząć grać, no i tak już zostało, więc moja miłość do Barcelony to jest totalny przypadek. Mogłem wylosować naprawdę wszystko.
A Real Madrid na przykład.
Też tak mogło być, ale na szczęście jestem po tej bordowo-granatowej stronie Hiszpanii.
Miałeś okazję być kiedyś na meczu Barcelony. Był to fajny mecz, bo mecz w grupie Ligi Mistrzów. Ale oprócz tego, że byłeś na samym meczu, byłeś na samej murawie Camp Nou podczas zwiedzania stadionu. Pewnie to jest taka rzecz, której no zazdrości ci każdy kibic piłkarski. Nieważne, czy to jest kibic Manchesteru City, Liverpoolu, czy Realu Madryt. No, znaleźć się na tej płycie, na płycie Camp Nou, to musiało być ogromne przeżycie.
Ja ci powiem więcej, że ja siedzę tutaj i rozmawiamy o tym i ja sam sobie zazdroszczę, że tam byłem, także tak, miałem taką wielką przyjemność dzięki między innymi tobie, dzięki między innymi ekipie.
To bardziej raczej Krzysiek Stanowski, tak, i tamta ekipa.
Tak, i pani Blaugrana de Łódź, którą tutaj z Krakowa serdecznie pozdrawiam. No tak się zdarzyło, że gdzieś tam parę słów powiedziałem w trakcie rozmowy z tobą, że to jest jedno z moich wielkich marzeń. No zobaczyć mecz na Camp Nou i umierać. Jeszcze na szczęście nie umarłem, więc jeszcze...
Już kilka lat minęło, więc
tak,
jeszcze klątwa ci nie zasięgła.
Wychodzi na to, że ktoś tam u góry ma jeszcze na mnie jakieś plany. Natomiast co, no miałem okazję być właśnie na meczu Barcelona-Tottenham, tam się skończyło 1-1, natomiast jakby wynik wynikiem, mecz meczem, ale jakby pierwszy raz w życiu mogłem tak chłonąć mecz w tak nietypowej atmosferze, no bo gdzieś tam ta kultura hiszpańska, jak chodzi o kibicowanie, jak chodzi o dopingowanie, jest
zupełnie inna.
Tak. No sam byłeś w Madrycie na meczu, więc też wiesz, jak to wygląda. No i tak, i też miałem możliwość właśnie wejść na murawę na Camp Nou i to też było dosyć ciekawe, bo to wszystko było w ramach takiego jakby programu Camp Nou Experience, gdzie po prostu kibic może sobie wykupić bilet, spaceruje sobie po całym obiekcie, zwiedza muzeum i tak dalej, i tak dalej. No jednym z tych elementów jest wyjście na właśnie murawę, natomiast to zwiedzanie murawy jako takie jest zabronione kategorycznie, tam stoi normalnie ochrona przy bramkach, przy bandach, które odgradzają po prostu zwiedzających od tej murawy. No i ja tam byłem razem z tatą. na Camp Nou. No i kiedy wyszliśmy właśnie na wysokość płyty, rozejrzeliśmy się dookoła, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na ławce rezerwowych, no i ruszyliśmy dalej. Pani z ochrony zaczęła na nas krzyczeć, ja mówię do taty, że chyba coś jest nie tak i idziemy w złą stronę, po czym pani podchodzi i mówi, pan nie widzi, prawda? No ja mówię, no prawda, no to proszę bardzo wejść sobie tutaj na murawę. No i w momencie, kiedy jak to usłyszałem, mówię, no nie, to jest chyba niemożliwe, ale pani otworzyła bramkę, ja wszedłem tam na murawę i w tym momencie, jak reszta zwiedzających zobaczyła, co się dzieje, to się rzucili tam na tą bramkę, żeby też się dostać, no i się ochrona musiała zbiec z reszty obiektu, żeby przegonić ludzi. No i pamiętam, że jak wrzuciłem sobie gdzieś tam na media społecznościowe to zdjęcie, jak właśnie kucam, dotykam murawy, no to na następny dzień dostawałem na maila takie zdjęcia z przeróbką w stylu, a dzień wcześniej było tak, i tam biega Messi, i Busquets na wślizgu i tak dalej, także no fajne wspomnienia. No i też fajnie wspomnienia, że miałem okazję zobaczyć mecz, gdzie jeszcze Messi grał w Barcelonie, no bo to już jest niestety przeszłość.
Jak osoba niewidoma odbiera mecz? No bo nie widzisz tego, co się dzieje na boisku. Pewnie jeszcze kilka lat temu mogło to być pewnie gdzieś możliwe, bo o twojej chorobie, co dokładnie ci dolega, też pewnie kilka słów tutaj opowiemy. Ale to też nie jest tak, że żeby odbierać mecz piłki nożnej, to trzeba koniecznie widzieć to, co się dzieje na boisku, prawda?
Wiesz, to jest chyba kwestia tego typu, kto sobie jak spriorytetyzuje, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, chyba dobrze, te swoje jakby oczekiwania względem meczu, bo ja jako kibic chodzę na mecze Wisły i tak jak mówisz, no na murawie nie widzę totalnie nic, natomiast mam na tym jednym uchu odpaloną słuchawkę, gdzie...
I słuchasz najczęściej.
I słucham sobie oczywiście Radia Kraków, które tutaj transmituje mecze i naprawdę polecam.
A to czekaj,
polecam,
który ulubiony twój jest komentator, to może Marek Solecki, Grzesiek Bernasik czy Kuba Niziński, kogo byś wybrał tutaj?
A który najmocniej bije, żeby go wiesz tam... Nie, no jakby miałem okazję już wszystkich trzech gdzieś tam usłyszeć, więc naprawdę polecam. Fajne jest to, że jest naprawdę jakby zero lania wody, tylko konkrety, co się dzieje na murawie.
I praktycznie jest bardzo małe opóźnienie nawet.
Tak, jestem naprawdę w ciężkim szoku, bo mimo wszystko jest to transmisja internetowa, ale wszystko jest naprawdę tam może 2, 3, 4 sekundy i jakby to mnie cieszy, że mogę po prostu tak jak kibic, który siedzi gdzieś tam obok mnie, cały czas na żywo to wszystko przeżywać. Chociaż ma to też swoje plusy, bo gdzieś tam ten mały, że tak powiem, delay w tym radiu sprawia, że jak pojawia się VAR, to wszyscy się mnie pytają, o co chodzi. Natomiast co? No tak, ja mówię, że jest ta słuchawka na lewym uchu, z prawej strony chodzę zawsze z kuzynem Maćkiem na mecze, więc zawsze też mi kuzyn podpowiada na bieżąco, co się dzieje, jeśli jest jakaś taka ciekawsza sytuacja. No i oczywiście są kibice dookoła, którzy... No w różnoraki sposób informują, co się dzieje. Najczęściej informują o tym, co myślą o arbitrze, ale to się nie nada do publikacji, także... No ale tak wracając trochę na ziemię, to tak jak mówię, że są takie różnego rodzaju czynniki, które sprawiają, że ja jako osoba, która nie widzi, może ten mecz odbierać, a poza tym no ja też chodzę tam na te mecze, żeby tą atmosferę chłonąć, no bo równie dobrze mógłbym siedzieć przed telewizorem i mieć nos w ekranie i coś bym jeszcze widział, prawda? Natomiast no mogę siedzieć i oglądać te mecze sam, ale nie po to stworzono sport i nie po to są trybuny, żeby siedzieć samemu przed odbiornikiem w domu.
Choroba Stargarda to jest choroba, która dopadła ciebie, dopadła twój wzrok. Pamiętam taką historię, którą opowiadałeś mi, że przyszedłeś do szkoły, byłeś osobą, która siedziała w ostatniej ławce, czyli może już można się domyśleć, jaką osobą byłeś, ale no niestety musiałeś być przesadzony do przednich rzędów, no bo ten wzrok leciał i tak naprawdę on... Ta choroba polega na tym, że z każdym rokiem ta wada się po prostu pogłębia. Powinna się zatrzymać, niestety się cały czas gdzieś nie zatrzymuje. Ale na czym tak naprawdę polega ta choroba? Gdybyś miał opisać, co ty widzisz tak naprawdę, a jak było jeszcze kilka lat temu?
Jasne. Generalnie jest tak, że ja miałem 9 lat, tak jak mówisz, kiedy mi się to wszystko pojawiło. Jest to wada genetyczna, która działa trochę jak bomba z opóźnionym zapłonem, czyli do 9 roku życia wszystko było w porządku, po czym nagle z dnia na dzień zaczęło się to sypać. No i tak jak mówisz, ostatnia ławka w blisko 40-osobowej klasie, więc to naprawdę robiło wrażenie. No a koniec roku już kończyłem w pierwszej ławce, która była podsunięta pod tablicę, żeby móc cokolwiek z tej tablicy rozczytać. I tak jeszcze przez kilka ładnych lat, bo i po szkołę podstawową, i jeszcze w gimnazjum. byłem w stanie sam notować w zeszycie, pisząc odręcznie, więc to i tak gdzieś tam z tym dosyć długo walczyłem. Natomiast no, prędzej czy później byłem zmuszony do tego, żeby przejść na tą, powiedzmy, taką elektroniczną stronę mocy, i to w edukacji, i w życiu codziennym. Natomiast jak chodzi o samą wadę wzroku, jak ona wygląda, no bo nie będę wchodził w te genetyczne szczegóły, zwłaszcza, że gdyby genetyczne szczegóły były wszystkim znane, to już dawno ktoś by na tą wadę coś wymyślił, a tak to niestety jest, że ta wada jest na ten moment nieuleczalna i tak jak mówisz, ona cały czas się gdzieś tam rozwija i postępuje. To jest trochę jak z inflacją. Wszyscy mówią, że będzie lepiej, ale jeszcze tego końca, że tak powiem, rozwoju niestety nie widać. Natomiast sama wada wzroku, gdyby ktoś chciał, że tak powiem, czego oczywiście nie życzę i uważam, że nie jest to nikomu potrzebne, na jakiś czas zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, to najłatwiej sobie, nie wiem, założyć po prostu zwykłe okulary zerówki, które będą zaparowane i delikatnie tylko przetrzeć dookoła szkła, tak żeby po prostu gdzieś tam w środku została ta część, że tak powiem, zamglona, a dookoła tych szkiełek było palcem lekko to wszystko przeczyszczone i w taki sposób mniej więcej widzę, czyli w środku mam taką po prostu plamę, która gdzieś tam zasysa najbardziej wyeksponowane kolory z otoczenia. Ona sobie tam delikatnie też pulsuje. No i generalnie zasłania mi to wszystko, co znajduje się w centralnym punkcie widzenia, a żeby widzieć po prostu cokolwiek, co znajduje się wokół mnie, muszę patrzeć tak, powiedzmy, peryferyjnie, czyli tym, co znajduje się gdzieś tam dookoła oka, nazwijmy to, dookoła centralnego punktu widzenia.
Mimo takich problemów ze wzrokiem byłeś w stanie skończyć szkołę, zdać maturę, pójść na studia. Wiele było takich momentów, kiedy ten brak wzroku cię zniechęcał. To też jesteś tego takim przykładem, że potrzebowałeś trochę czasu, żeby znaleźć swoje miejsce i znaleźć jakby swoją taką ścieżkę. Tak jak komentatorzy piłkarscy mówią, że ten zawodnik ma swoją kępkę na boisku, to ty musiałeś właśnie znaleźć takie swoje miejsce na tym życiowym boisku, no bo pierwsze studia to była fizjoterapia i zrezygnowałeś właśnie przez wzrok. Później zaczęło się AGH. No i ile było tych takich momentów, że nie wiem, była jakaś taka pretensja, żal, niezrozumienie, że masz po prostu bardziej pod górkę niż inne osoby, które cię otaczają?
Wiesz co, ciężko powiedzieć z tego względu, że to jest chyba tak u każdego z nas, mówię, że u każdej osoby, czy to pełnosprawnej, czy niepełnosprawnej, że zawsze pojawiają się te wzloty i jakieś upadki. Natomiast tak jak mówisz, no pierwsze studia, fizjoterapia, też poszedłem z tego względu, że wszyscy mówili, a jak słabo widzisz, to będziesz na pewno dobrze masował, albo będziesz dobrym fizjoterapeutą i tak dalej, i tak dalej. No jest to bzdura z tego względu, że z automatu szufladkujemy osoby z dysfunkcją wzroku, że będą albo dobrym muzykiem, albo dobrym masażystą, prawda? Ja też się trochę sam na to wpakowałem i stwierdziłem, a może społeczeństwo ma rację, pójdę, sprawdzę. Okazało się, że wcale tak nie jest. Raz, że tego nie czułem, dwa, że wada wzroku nie pozwalała mi na wiele rzeczy związane z edukacją. Trzy, że też wówczas te studia, które wybrałem w takiej, a nie innej uczelni, nie były do końca dostosowane do moich potrzeb. Miałem potem dłuższą przerwę, wpadłem między innymi na ciebie, na kilku jeszcze innych naszych wspólnych znajomych, którzy pokazaliście mi, że można w życiu robić fajne i ciekawe rzeczy, mimo tego, że ma się jakieś tam inne problemy, które nas na co dzień w jakimś tam stopniu ograniczają. No i w 2017 roku, jeśli się nie mylę, podjąłem decyzję o tym, że powracam na studia, poszedłem na coś zupełnie innego, bo trafiłem na AGH, na socjologię. Też z trudami, nie ma co ukrywać, ukończyłem te studia, bo w międzyczasie też mnie niestety dopadł COVID i on też delikatne spustoszenie posiał gdzieś tam na tych moich oczach. Natomiast udało się te studia skończyć. No i tak jak mówię, że jakby nie chcę chyba wracać do tego, co było złe.
Pewnie, lepiej patrzeć.
Bo tak, no zwłaszcza w naszym przypadku, zawsze musimy patrzeć
w przyszłość,
do przodu, tak jest, żeby było jasne.
A też jesteś przykładem takiej historii i mam nadzieję, że takich dobrych zwyczajów, tak to może nazwijmy, będzie coraz więcej, bo znalazłeś pracę w firmie. Myślę, że nikt się na mnie tutaj nie pogniewa. Chodzi tutaj o Shell, który chce zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, chce dostosowywać swoje stanowiska pracy. No, jest to coś jeszcze rzadkiego na rynku pracy, ale fajnie, że takie duże koncerny, duże firmy chcą dawać przykład, że taki pracownik może być pełnowydajny, może tak to nazwijmy, może być tak samo dobry jak pracownik, który nie ma jakichś większych problemów ze wzrokiem, no bo nie ma co się oszukiwać, że to nie jest tak kolorowo w tym środowisku osób z niepełnosprawnościami. Tam jednak to bezrobocie i to takie, ta aktywizacja jest no jeszcze na bardzo słabym poziomie.
Tak, nie, no masz rację, że niestety w naszym przypadku tutaj ogólnie rzecz ujmując osób z dysfunkcją wzroku czy jakiejkolwiek innej niepełnosprawności, no z tą pracą jest ciężko ze względu na nasze ograniczenia. No a pracodawca no często nie patrzy na to, czy ty jesteś w stanie coś zrobić wolniej, czy ty jesteś w stanie coś zrobić mniej sprawnie, ale przymknie na to oko. No tylko chce mieć pełnowartościowego i wydajnego pracownika, dlatego no nie ukrywam, że bardzo jestem zadowolony z obecnego mojego stanowiska w firmie, która jakby potraktowała tą moją niepełnosprawność nie jako wadę, tylko raczej jako szansę, żeby sama firma też mogła coś zyskać z tego względu, że też zaczyna się zmieniać, mam nadzieję, że to jest taki jakiś trend ogólnoświatowy, ale postrzeganie osób niepełnosprawnych nie jako przez pryzmat osób, które gdzieś tam siedzą, pobierają rentę i nie robią nic więcej, ale raczej zaczynamy my być postrzegani jako osoby, które tą naszą niepełnosprawność będą mogły wrzucić sobie w CV nie jako ciekawostkę, ale jako rodzaj doświadczenia, które może właśnie temu pracodawcy coś dać, zwłaszcza, że no wiemy, jak mocno teraz kładzie się nacisk na no, ogólnodostępność, na wszelkiego rodzaju dostosowywanie, czy to cyfrowe, czy to analogowe, no tej naszej przestrzeni życiowej. No i my jako osoby niepełnosprawne też możemy coś temu społeczeństwu dać. Zwłaszcza, że no nie oszukujmy się, jest naprawdę wiele, wiele aspektów w naszym życiu, czy też wiele takich, nie wiem, nazwijmy to nowinek, z których korzystamy wszyscy, a nie tylko osoby niepełnosprawne. No przykład audiobooków, prawda? Nie jest to coś, z czego korzystają tylko osoby niewidome, tylko korzysta całe społeczeństwo, bo jest to popularne, jest to wygodne. Tak samo autobusy czy tramwaje, które podają numery nadjeżdżających właśnie pojazdów czy przystanków. Każdy z tego skorzysta, nie tylko my jako osoby, które nie widzą. No i mam nadzieję, że to gdzieś tam w niedalekiej przyszłości zostanie jakby spopularyzowane, że ta nasza niepełnosprawność będzie trochę jak, nie wiem, powiedzmy to u Marvela, czy tam w uniwersum DC, gdzie mamy superbohaterów, gdzie też te ich jakieś tam zdolności nietypowe mogą czynić coś dobrego, powiedzmy.
Dzisiaj mieliśmy przykład gościa, który ma pasję, jakim jest piłka nożna. Dosłownie tutaj mówimy o tym, o blind footballu, o piłce nożnej dla osób niewidomych. Można skończyć studia, można znaleźć satysfakcjonującą pracę, można mieć pasję w życiu. Mateusz Krzyszkowski był ze mną. Bardzo ci dziękuję, Mateusz, dzisiaj za tą rozmowę.
Dzięki wielkie.
To był program W Cztery Oczy i do usłyszenia ponownie za tydzień.